Witam was, bracia, siostry. Psalm 133 zaczyna się tak, że o jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. I właśnie dzisiaj będzie na temat właśnie tej zgody wspólnej i jedności naszej chrześcijańskiej. Coś na ten temat chciałbym powiedzieć ogólnie. Nie będziemy tego psalmu analizować, ale od tego chciałbym zacząć. I właśnie, i na początek można by takie głupie pytanie zadać, a po co nam ta jedność i właściwie dlaczego ona jest potrzebna? I czy ona jest ważna? Znaczy, wiemy, że jest ważna, ale no dlaczego? I chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie Ewangelię Jana, gdzie Pan Jezus o tej jedności mówił w 17 rozdziale. Jest modlitwa arcykapłańska. Jana 17, 20 do 23. Modlitwa o swoich uczniów Pana Jezusa przed tym zaraz, jak odchodził do nieba i mówi tak. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. No, widzimy, że często się pojawia tutaj słowo jedność, żeby byli jedno, żeby byli jedno. I może to takie banalne, ale dlaczego dla nas powinna jedność być ważna? No tak najprościej odpowiem, dlatego że dla Pana Jezusa była ważna. Po prostu. Tak jak widzimy tutaj, w tej ostatniej swojej modlitwie sporo czasu poświęcił na to jedność swoich tych uczniów. W ogóle też ciekawe jest, że to jest chyba jedyna tak naprawdę modlitwa Pana Jezusa, jaką mamy zapisaną w Biblii. Więc jakbyśmy chcieli wiedzieć, jak on się modlił tak naprawdę, to jest ten jedyny fragment, gdzie on bezpośrednio jakoś ze swoim Ojcem rozmawiał. I widzimy, że prawie cała jest poświęcona właśnie tym jego uczniom, tej miłości wzajemnej, jedności. I no widzimy, że przykładał do tego wielką wagę. I tak jak ci z was, którzy są rodzicami, i myślę, że każdy by to zrozumiał, że jeżeli macie dzieci jakieś, no to nie chcecie, żeby te dzieci między sobą jakoś wojowały, walczyły, żeby panowała niezgoda. I myślę, że podobnie dla Boga bardzo ważne jest, żeby między nami właśnie panowała zgoda, żebyśmy byli jednością, żebyśmy żyli w tej zgodzie. I to bym powiedział, no jest taki pierwsza rzecz i dlaczego my powinniśmy zabiegać o to, bo to jest ważne po prostu dla Pana Jezusa i bardzo jest podkreślane w ogóle w Nowym Testamencie. A druga rzecz, która z tych fragmentów wynika, no dwa razy Pan powtórzył, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś, tak? I w 23 znowu, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Czyli widzimy, to jest narzędzie jakieś ewangelizacyjne, ta jedność, i że w zasadzie w ten sposób świat ma poznać, że Pan Jezus jest Chrystusem, że jest posłany od Boga. I to jest to. No właśnie, i żebyśmy my mogli też realizować jakoś plan Boży i dzieło Boże, to bardzo ważne jest, żebyśmy też zrozumieli Boga, no, jak On myśli i o co Mu tak naprawdę chodzi. Bo kiedy no, będziemy mogli zrozumieć, o co Mu chodzi, no to będziemy mogli się w ten jakiś plan Jego dopiero wtedy wpasować. I generalnie jaki jest plan Boży dla tego świata, no to Pan Jezus powiedział też w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Takie pytanie nawet ktoś zadał Panu Jezusowi. Ewangelia Jana 6, 28. Rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. No, można powiedzieć proste, tak? O co chodzi Bogu na tym świecie? Można powiedzieć, że chodzi o to, żeby ludzie wierzyli w Chrystusa. I tutaj Pan Jezus mówi, że tak będzie, jeśli ta jedność będzie między nami, chrześcijanami, to świat pozna, że Pan Jezus no, rzeczywiście został posłany od Boga. I kiedy myślimy sobie o tym właśnie, jakby tak zapytać takiego przeciętnego, taką osobę, czy nawet chrześcijanina, słuchaj, jak tu zrobić, żeby świat uwierzył w Pana Jezusa, to pierwsze podejrzewam, tak zakładam, co by ktoś mógł odpowiedzieć, to by powiedział, że no trzeba podejmować jakieś tu działania ewangelizacyjne. Trzeba się zbierać, nie wiem, wychodzić na ulicę, trzeba coś tam robić. I w pewnym sensie no trzeba robić. Ktoś musi tą Ewangelię głosić. Ale to, co Pan Jezus tutaj mówi, że tym takim narzędziem ewangelizacyjnym ostatecznym, mówi, że dwa razy to powtarza, że jeżeli oni będą jedno, świat pozna, tak, że ja zostałem posłany przez Boga. I w ogóle jakbyśmy się przyjrzeli w Nowym Testamencie, to czego nauczali apostołowie i tam, gdzie jest mowa właśnie o misji, o ewangelizacji, to jak przeczytacie wszystkie listy apostolskie, to nie znajdziecie w zasadzie takich nawoływań właśnie do na przykład słuchajcie, musicie się zebrać, musicie iść tam głosić Ewangelię. Raczej nie na tym zupełnie się skupiają listy. Nie mówię, że to jest złe i żeby tego nie robić, ale znacznie więcej i mnóstwo fragmentów jest poświęconych właśnie temu, żeby była jedność. I na tym jest jakby skupiona cała też uwaga w tych listach, gdzie apostołowie temu główną uwagę poświęcają, żeby Kościół po prostu żył jako jedno. I myślę, że właśnie jest tak dlatego, że kiedy to będzie to właśnie tym świadectwem, tak jak Pan Jezus powiedział tutaj, że poznają, jeśli ten Kościół będzie w jedności żył. I chciałbym powiedzieć też o takich dwóch zjawiskach, które można powiedzieć zaobserwowałem w swoim tutaj krótkim chrześcijańskim życiu. Dwie postawy takie chrześcijańskie, które uważam, że są trochę błędne. Znałem kilku takich, kilku braci. Często jest tak, że osoby, które są poświęcone, ale znam takie przypadki, bardzo poświęcone właśnie tej pracy misyjnej i ewangelizacji. I w pewnym sensie mają często wyrzut do tych, że inni chrześcijanie tej pracy się nie poświęcają i tego nie robią. Poprzez to powstaje zgrzyt właśnie na tym tle. Ci chrześcijanie, którzy tam, idzie na ulicę, głosi, ktoś ma pretensje, że ktoś tego nie robi. I no, jest zaburzenie tej jedności. No i pamiętam, że mieliśmy takiego też brata kiedyś, jak z Krzyśkiem na Gedeonitów, żeśmy tam chodzili, że też w jego modlitwach pojawiały się takie rzeczy, że on narzekał tam na innych braci, że oni nie chcą chodzić. Także pojawiają się takie rzeczy. I zobaczcie, że pewien paradoks. Ktoś, kto idzie przysłużyć się ewangelizacji temu, żeby ludzie wierzyli, rozbijając w pewien sposób jedność, nie przysłuża się tej misji, bo ta misja, tak jak tutaj Pan Jezus mówi, zostanie zrealizowana głównie poprzez to, że my jako chrześcijanie będziemy tą jednością. No i na czym polega właśnie ten zamysł Boży w tej jedności? Ano polega na tym, że Bóg łączy ze sobą ludzi, którzy w ogóle do siebie nie pasują i po ludzku to oni nawet powinni się nie lubić, można powiedzieć. Więc dajmy na to na przykład, jakby spojrzymy na tych apostołów. Mateusz na przykład był celnikiem. Mamy w Dziejach Apostolskich 1:13 napisane, że Szymon był zelotą. No, kto to był zelota, kto to był celnik? No wiadomo, że Izrael wtedy był okupowany, okupant był, Rzymianie. No i co? Jeden współpracował z okupantem, był celnikiem, drugi walczył z okupantem, był zelotą. I żeby to nawet nie przenosić na takie klimaty izraelskie, to możemy sobie przenieść na nasze polskie klimaty. No, my byliśmy okupowani przez Związek Radziecki. Jedni tam kolaborowali z Związkiem Radzieckim, a drudzy walczyli w podziemiu na przykład. I zobaczcie, że Pan Jezus powołał jednego i drugiego na apostoła. Można powiedzieć, że z tego środowiska i z tego. Także po ludzku to wręcz nie ma sensu, żeby ci ludzie jakoś razem się dogadali i żeby jakąś jedność tworzyli, a tu jednak tak to wygląda. Słyszałem kiedyś takie świadectwo jednego kibica, jakiegoś klubu piłkarskiego, który się nawrócił, przyszedł do zboru, zapoznał się z jakimś tam bratem, polubił go i okazało się, że jest policjantem. On nienawidził policji jako kibic, nie? Ale co? Modlił się i Bóg mu dał do zrozumienia, słuchaj, mój kościół, moje zasady. I zmieniło mu się, tak? I został jego najlepszym kolegą. Ale to jest właśnie to i to jest to świadectwo, że jest zbiorowisko ludzi, którzy tak naprawdę ze sobą nic wspólnego nie mają, a wręcz czasami można powiedzieć, że powinni się nie lubić. Jeden biedny, drugi bogaty, jeden z takiej rodziny, drugi z tamtej. A to wszystko jakoś jednak funkcjonuje i ci ludzie razem dogadują się. I mało tego, że się dogadują, to jest jedność między nimi, jest jakieś braterstwo. I to jest zamysł Boży, że kiedy taki człowiek spojrzy na to, popatrzy, hej, tutaj coś ponadnaturalnego się dzieje, bo to nie jest normalne. I w tym właśnie to jest zamysł Boży dla Kościoła i o tym Pan Jezus mówi, że kiedy będzie coś takiego, to będzie świadectwo dla świata po prostu, tak? Że to chrześcijaństwo to jest prawdą, że Chrystus, że Pan Jezus jest tym Mesjaszem. No właśnie, i kolejna taka postawa błędna, którą zaobserwowałem wśród wierzących ludzi, to jest to znowu niezrozumienie tego planu Bożego, wiąże się stąd ta postawa, że my jesteśmy stworzeni do społeczności. Tak? Poznałem też takich ludzi wierzących, którzy żyją, ja sobie żyję sam z Bogiem i są szczerze nawróceni, powiedzmy, wierzą w Pana Jezusa, ale no nie wiem, nie odczuwają potrzeby na przykład, żeby przynależeć do jakiejś wspólnoty. I szczerze powiedziawszy, ja tak miałem przez pierwsze 2-3 lata też od swojego nawrócenia. Nawróciłem się gdzieś sam, sobie sam czytałem Biblię, sam sobie zżyłem z Bogiem i dla mnie to było wszystko okej. Tylko, że no pytanie, czy dla Boga jest to okej, bo Bóg ma plan. Bóg ma plan właśnie zebrać w jedność to wszystko i On nie tyle chce pokazać ciebie jako jednostkę, tylko On chce pokazać całość, Kościół jako coś wspaniałego. To tak jakbyśmy wzięli, no nie wiem, budynek jakiś. I no, tak jak jest Kościół nazwany świątynią Bożą, nie? No i bierzemy taką cegłę z tego budynku i możemy powiedzieć, no jest jedna fajna cegła, ale fajna, ładnie wyrównana i tak dalej. Ale ułóż cegła na cegle, wymuruj i pokaż cały dom, tak? Co jest bardziej atrakcyjnego? Właśnie ten zbiór cegieł i to, do czego Bóg dąży, to jest właśnie ta wspólnota. I to Bóg chce właśnie pokazać, zbudować tą świątynię. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy też rozumieli plan Boży, bo nam na przykład może być dobrze, samym to sobie, tak jak żyjemy. No tak jak mówię, mi to nie przeszkadzało, ale kiedy człowiek zrozumie, o co Bogu chodzi, jeżeli chcesz realizować Jego plan, no to musisz w związku z tym też podejmować działanie i działać. No i właśnie takim planem jest to budowanie tej jedności, tej świątyni, która dopiero razem, cała ta świątynia, ona jest. Nie nawet ja z osobna, czy ty z osobna, chociaż w pewnym sensie tak, ale planem Bożym jest właśnie to ciało, tak, żeby to organizm, który współpracuje razem. No ale ten organizm jest złożony z grzesznych ludzi oczywiście. I czy taka jedność jest łatwa do utrzymania? No i łatwo można się domyśleć, że to nie jest takie proste. I chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli pewnym fragmentom w Nowym Testamencie, w zborach, no jak to wyglądało? No i właśnie wyglądało tak, że gdzieniegdzie były naprawdę duże problemy. Więc jeżeli widzimy problemy u nas, powiedzmy, z jednością, czy w dzisiejszym świecie chrześcijańskim, nie ma się co dziwić, już wtedy były takie problemy. I chciałbym kilka takich otworzyć fragmentów, które o tym mówią i też żebyśmy znaleźli przyczynę, dlaczego, powiedzmy, ta jedność jakoś tutaj ucierpiała i jej nie było. Z jakich przyczyn, żeby po prostu uniknąć tego. I w Mateusza 20, otwórzmy sobie, mamy pierwszą taką sytuację. Ze cztery takie sytuacje chciałbym przeczytać. Mateusza 20, 20 do 24 wersetu. Mateusza 20. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł: czego chcesz? Rzecze mu: powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli, jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. A Jezus odpowiadając rzekł: nie wiecie, o co prosicie, czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu: możemy. Mówi im: kielich mój pić będziecie, a zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy, nie moja to rzecz, lecz ojca mego, który da to tym, którym zostało przez niego przygotowane. A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci. I widzimy, że pewna sytuacja jest, gdzie ta jedność między apostołami tutaj, no, zaczęli między sobą się oburzać. No i jaka była przyczyna tego? Przyczyna była taka, no, że tutaj akurat mama przyszła, Jana, i, tak, przyszła synów Zebedeuszowych i mówi, że ona by chciała, żeby ich syn to był ważniejszy niż syn jakiś tam inny. Nie? Czyli widzimy, że no, niby można powiedzieć taka matczyna, prosta potrzeba, że ona by chciała, żeby jej dzieci to były super, takie wielkie, ale no zobaczmy, niby taka dobra postawa, ale skończyło się to tym, że wśród apostołów jeden na drugiego zaczął się oburzać i dopiero Pan tam Jezus reaguje, mówi, że nie tak ma między wami, że jeden musi być sługą drugiego. Ale widzimy, że chęć no, jakiegoś wiedzenia tutaj prymu, bycia ważniejszym, nie uniżenia się, powoduje to, że jeden na drugiego się po prostu oburza. Że ktoś jest ważniejszy, ktoś jest mniej ważny i widzimy, że taka sytuacja tutaj miała miejsce. No i to jest jedna z głównych przyczyn, dlaczego powiedzmy no, są jakieś takie nieporządki, no bo ktoś chce być po prostu ważny, no, pokrótce mówiąc. Przeczytajmy dwie sytuacje z listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. Trzeci, 4 werset. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apolosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Widzimy, jaka sytuacja była. Niby Kościół, niby jedność, ale okazuje się, że Paweł wprost to nazywa, że jest zazdrość i kłótnia. I że jesteście cieleśni. I trochę mówi o przyczynach takiej sytuacji. Ano, okazało się tak, że powstał jakiś taki kult, nazwijmy to, liderów. Czyli był jakiś charyzmatyczny lider, jeden na przykład Paweł, drugi apostoł. I zaczęli ci wierzący dzielić się na frakcje, można powiedzieć. Ten poszedł za tym nauczycielem, ten za tym. I zobaczy, że to nie była wina nauczycieli samych nawet, tak? Przecież Paweł w porządku swój urząd tam sprawował, o ile wiemy. Ale jakoś naturalna tendencja była tak, że oni między sobą zaczęli się o tych nauczycieli kłócić. I myślę, że dzisiaj podobnie może być, że są w środowiskach chrześcijańskich, że mają swoich ulubionych nauczycieli, idą powiedzmy za nimi i trzymają się tego. No i powstaje, można powiedzieć, taki rozłam. A apostoł Paweł tłumaczy, hej, czy ja umarłem za was? Czy Apollos umarł za wasze grzechy? I w 11 wersecie mówi do nich, że fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, którym jest Jezus Chrystus. Czyli zwraca to uwagę, że kiedy ci liderzy stają się zbyt ważni i zaczynają po prostu no, owieczki iść za tymi liderami, nie tyle co za samym Panem Jezusem, zaczyna to być problem, bo zaczynają też no, walczyć frakcje wewnątrz powiedzmy chrześcijaństwa jakieś tam i ci idą za tym nauczaniem, ci za tym na przykład, mają swoich ulubionych. I widzimy, że jest to tutaj problem. I zobaczcie, jak to jest ważne, bo w 16 i 17 wersecie apostoł mówi coś takiego. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Czyli on zwraca się znowu do tego, co mówiłem wcześniej. Kościół jest świątynią Bożą. Bóg tutaj coś buduje. Buduje jedność, tak? Jesteśmy jedno. Chrystus jest fundamentem. Nie ma być żadnych kłótni, nie ma być. A do tych, którzy powodują takie rozłamy, no to jest bardzo ostre słowa są, tak? Mówi, że jeżeli ktoś niszczy świątynię Bożą, to go zniszczy Bóg. To jest wręcz groźba. Więc można powiedzieć, że coś takiego jak kłótnia, czy niezgoda jakaś wśród nas, wierzących, no spotyka się z niezwykle ostrą reakcją, wręcz taką, no, Paweł mówi, że to nie są żarty. Bóg coś próbuje zbudować, właśnie o tej jedności mowa, a wy to tutaj rozwalacie poprzez jakieś inne rzeczy. I zobaczymy w innych fragmentach też, że kiedy jest właśnie zagrożenie tej jedności, to bardzo mocne są reakcje apostołów i no to pokazuje też hierarchię tego, że ta jedność stoi na czele, jest coś niezwykle ważnego po prostu w Kościele, co powinno być. Jeśli tego nie ma, to się spotyka z ostrą reakcją. Więc tutaj można powiedzieć, mamy, że przyczyną do tego to jest no, podążanie za jakimiś ulubionymi nauczycielami i z tego powodu jakieś frakcje porobiły się. W 6 rozdziale tego samego listu czytamy kolejną rzecz, o którą się kłócili Koryntianie. 1 Koryntian 6, od 6 do 9 wersetu. Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie i to braciom. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Tyle starczy. I znowu, kolejna sytuacja akurat w tym kościele była taka, że no, bracia, tutaj widzimy, walczyli ze sobą i ciągali się przed sąd. I to się ściągali przed sąd jeszcze no, przed niewiernymi, tak? Apostoł Paweł mówi, że to nie ma najmniejszego sensu. I znowu jest zdziwiony i mówi, czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Czyli on oczekuje, że właśnie jedność powinna dla nas osobiście być na tyle ważna, że jeżeli ktoś mi zrobi krzywdę, niekoniecznie muszę, że tak powiem, jakoś go tam zaraz ciągnąć pod sąd, ale mówi, dobra, nie wiem, przemilcz to, naucz się cierpieć właśnie dla dobra tego, żeby ta jedność została utrzymana. I on się dziwi, dlaczego o każdą rzecz próbują walczyć, a nie potrafią no właśnie dla tej jedności trochę pocierpieć, jakieś krzywdy ponieść. No i ten fragment nas uczy, tak, że czasami, żeby ta jedność została utrzymana, musimy coś znieść. Wiadomo, że zawsze jest tak, że w jakiś sensie kiedyś ktoś tam nam krzywdę zrobi. I pewnie zostaliśmy skrzywdzeni nieraz w życiu, i pewnie nieraz przez osoby jakoś tam wierzące w kościele. No i co teraz? Co jest lepiej? Czy przed sąd ciągnąć tutaj sprawę? Czasami trzeba, no bo jest taka sprawa, że trzeba. Tak jak tutaj mamy w tym liście, że no ktoś tam żył ze swoją żoną swojego ojca, więc trzeba było to wyciągnąć. Ale on mówi tutaj, jeżeli są spory między wami, no to naucz się po prostu znosić trochę takie nieprzyjemności dla dobra właśnie tego, żeby nie wprowadzać tych kłótni, żeby ta jedność została utrzymana i tak powinniście robić, ale mówię, a tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie i to braciom. I w 9 wersecie znowu w pewnym sensie groźba, bo mówi, albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Także mówi do tych ludzi wierzących, ale widzimy, że to jest coś poważnego. On się dziwi, dlaczego oni dla tej, no nie wiem, właśnie jedności i porządku nie są w stanie trochę wziąć na siebie, no nie wiem, jakichś nieprzyjemności czy krzywdy, tylko po prostu sami walczą ze sobą. Więc mamy taką sytuację w liście do Koryntian i no, uczy to też, że utrzymanie tej jedności może być też kosztowne. Trzeba po prostu czasami trochę przecierpieć. I warto się zastanowić, czy warto wszystko wyciągać, czy może przebaczyć, no i zapomnieć po prostu, tak? Raczej Paweł mówi, że kiedyś można, kiedy się da, no mówi, dobra, no tam przebacz, nie? Trudno. Ale będzie przynajmniej pokój jakoś. Kolejny list Jakuba, 4 rozdział. Jakub tam nie oszczędzał, można powiedzieć, tych wierzących w ogóle. Zaraz przeczytamy. 4 rozdział. Od 1 do 4 przeczytam. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Czyli już w 1 wersecie widzimy, że są takie rzeczy w zborze. Spory i walki między wami. Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Widzimy znowu sytuację w społeczności, że no były po prostu kłótnie i były takie mocne. No nie wiem, kiedy ostatnio usłyszeliście, żeby z kazalnicy ktoś do was powiedział wiarołomni? Pewnie dawno nie słyszeliście. Ale no, on to mówi po prostu do tych wierzących ludzi, którzy tam po prostu walczą między sobą o jakieś rzeczy. Mówi, no, wiarołomni, czyli no mocno, 8-9 werset. Mówi o nich tak. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy. Tak? Znowu, ktoś mówił do was, obmyjcie się, grzesznicy. Więc widzimy czasami, że bardzo mocno reagowali na tego typu sytuacje, po prostu tak jak widzimy w listach. Czy apostołowie, mocne słowa, wiarołomni, grzesznicy, obmyjcie się. Ludzie o rozdwojonej duszy. Mówi, biadajcie i smućcie się i płaczcie. Niech śmiech wasz się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Widać, że byli po prostu z siebie bardzo zadowoleni. A tutaj Jakub im mówi, że właściwie to wy powinniście płakać na to, co się tam dzieje u was. Tak? Spory, kłótnie, a tutaj jakoś zadowolenie jest. W 11 wersecie, nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. 11 werset. W 5-9 jest napisane w tym samym liście, nie narzekajcie bracia jedni na drugich. Czyli no, widzimy wprost, co się działo i też od razu nam wskazuje, czego nie robić. I no, trzeba przyznać, że Przynajmniej ja muszę przyznać, że tutaj nie zastosowałem się często i pewnie każdego też sumienie może jakoś tam ruszyć, ale to jest coś, co naprawdę też niszczy właśnie tą jedność. W tym 11 wersecie mówi, nie obmawiajcie jedni drugich i nie narzekajcie jedni na drugich, tak? Mówi, że to jest coś, czego nie należy czynić. Jeszcze potem o tym będę mówił. No ale widzimy, taka jest sytuacja no, w zborze pańskim po prostu. Walczą jeden z drugim. No, tutaj bardzo ostro Jakub to mówi do nich tak wiarołomni, że to ze światem przyjaźnicie i że obmyjcie się grzesznicy. I mówi, że nie obmawiajcie, ani nie narzekajcie na siebie nawzajem. No i mamy takie wersety, jak może już nie będę otwierał, Galacjan 5,15, że jeśli jednych drugich kąsacie, no to baczcie, żebyście jedni i drugich też nie strawili. Także widzimy, że nie jest to łatwe, żeby tą jedność jakoś tutaj po prostu też zachować cały czas, że ta nasza ludzka natura po prostu no też swoje ma tutaj do powiedzenia. I w dalszej części tutaj chciałbym właśnie skupić się na tym, co tutaj zrobić, żeby ta jedność była. Znaczy w sensie, żeby jej nie niszczyć. Bo tak naprawdę wszystkie fragmenty zakładają, że jedność jest w Chrystusie, a to, co my mamy robić, to albo ją zachowywać, albo jej nie burzyć. Czyli jest coś, co Bóg zrobił, że pojednał nas w Chrystusie i my mamy jakby o to dbać i tego strzec. I jeśli chodzi o rozwiązanie tego, to jest taki fragment w Kolosan 3,13. I możemy sobie otworzyć. Właściwie dwa fragmenty są takie. List do Kolosan 3,13. Właściwie przeczytam może od 12 wersetu Kolosan 3, 12-13. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. I szczególnie ten 13 werset mówi przede wszystkim takie słowo jak znosić jedni drugich. Co nam to sugeruje? Sugeruje, że to nie przychodzi w zupełności naturalnie. Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, że różni ludzie przychodzą do zboru. I czas nie jest tak, że po prostu wszystkich w naturalny sposób też będziemy, nie wiem, naturalnie jakoś tak miłować i kochać, bo może są jakieś cechy charakteru, które nas drażnią w kimś, może coś innego. Zawsze jakaś przyczyna się znajdzie. I apostoł Paweł tutaj mówi, że musimy się nauczyć znosić jedni drugich. Po prostu. Nigdy nie będzie tak, że każdy człowiek będzie ci leżał tak, że po prostu jak dusza przyłóż, że tak powiem, będziecie się dogadywać. Wprost apostoł Paweł mówi, że to jest jakaś praca. Musisz znosić w miłości jedni drugich. I mówi, że w 11 wersecie, że w Chrystusie nie ma Greka, Żyda, nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego. Chrystus jest wszystkim. Mówi właśnie o tej jedności. Tak? I w związku z tym, co Chrystus zrobił, że on wszystkich pojednał, wszystkich zrównał, że wszyscy są jedno w Chrystusie, mówi, musicie się nauczyć po prostu znosić. Jeśli ktoś ma coś przeciwko komu, dalej mówi, przebaczenie. I to jest główna taka rzecz, która tą jedność buduje. Nauczyć się przebaczać. Bo nie możesz oczekiwać tego, że wszyscy się naprostują. Nie? Raczej nie możesz. I wtedy będzie wspaniale, jak wszyscy zaczną postępować jak należy. Nigdy byśmy się nie doczekali po prostu tej jedności wtedy. Natomiast jeśli się nauczymy przebaczać, to jest to samo, co mówił w liście do Koryntian Paweł. Dlaczego no, nie nauczycie się, dlaczego nie cierplicie w imię tej jedności? To wtedy ta jedność może być osiągnięta. I dlatego on mówi, że przeobleczcie się w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i znoście jedni drugich i przebaczajcie sobie nawzajem. Ktoś ma powód do skargi, jak Chrystus tobie odpuścił, tak i ty. Czyli widzimy wzorzec, Pan Chrystus tobie odpuścił, to ty też naucz się odpuszczać. Jakiś czas temu też miałem tutaj kazanie właśnie na temat tego przebaczenia, kiedy Pan Jezus dawał tą przypowieść o słudze, który tam pożyczył jakiś, znaczy miał wielki dług, Bóg mu odpuścił, ale on innemu słudze nie odpuścił i no i miał problemy z tego też tytułu. Inny bardzo podobny fragment to jest Efezjan 4 rozdział, który też mówi o jedności. I w bardzo podobnym tonie jak tutaj w liście do Kolosan. Efezjan 4, rozdział od pierwszego werseta. Do trzeciego może na razie przeczytam. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Bardzo podobny język, tak jak w tamtym. Mówi, że znosząc jedni drugich w miłości. Znowu, to słowo, że znosić, czyli no to jest praca, to nie przychodzi naturalnie, musisz jakiś wysiłek w to włożyć i starając się, trzeci werset mówi, staraj się zachować tą jedność ducha. I myślę, że główna przyczyna, dlaczego powiedzmy ktoś zawodzi, że nie stara się o to, to jest brak tego, mi się wydaje, ogólnego obrazu i zamysłu Bożego. W sensie, jeżeli nie masz w głowie wbudowane, że to, co tutaj się dzieje, to jest jakieś budowanie właśnie Królestwa Bożego, Świątyni Bożej, że Bóg stara się właśnie z tych wszystkich ludzi zebrać w jedno. I to ma być świadectwem dla świata, kiedy rozumiesz to, czyli rozumiesz plan Boży mniej więcej, no to naturalnie będziesz współdziałał po prostu, zgodnie z tym planem. Aha, Bóg próbuje tutaj coś zrobić, połączyć nas w jedno, ja nie będę przeszkadzał. Ale kiedy nie masz tego i odbierasz wszystko do siebie, albo on mi coś tam zrobił, albo on mi coś tam nie zrobił, no to stąd się właśnie myślę, że biorą te wszelkie niezgody, bo kiedy widzisz większy, że tak powiem, obraz rzeczy i co tu tak naprawdę się dzieje i że to jest ważne wszystko, czy jesteś w zgodzie, czy nie jesteś w zgodzie i to nie chodzi tylko o ciebie, ale chodzi o całą wspólnotę i myślę, że powinniśmy się nauczyć myśleć nie tylko ja i moje życie z Bogiem, ale właśnie my, tak, że my jesteśmy świadectwem razem, nie że ja tylko jestem świadectwem, tak jak mówiłem o takich chrześcijanach, którzy żyją jakby tak osobnie, no nawet jak Pan Jezus uczył nas się modlić, to mówił Ojcze nasz, tak? Daj nam, tak? Czyli uczył nas tego, że my jesteśmy jakby jednością i Bóg oczekuje tej jedności, On buduje coś. Kiedy to rozumiesz, będziesz współdziałał z Nim, będziesz dobrym współpracownikiem Bożym, jak to apostoł Paweł pisał, będziesz rozumiał, o co mu chodzi. No, kiedy tego nie ma, ktoś tego nie rozumie, no to bardzo może odbiera do siebie. I on mówi, że to jest znoszenie jedni drugich i to jest staranie się zachować tą jedność ducha, w spójni pokoju. Czyli widzimy, że to jest jakiś wysiłek. Nie przyjdzie tylko naturalnie. I te dalsze dwa wersety, trzy wersety, mówi o raz, dwa, trzy, cztery, pięć, o siedmiu elementach, tak, które nas jednoczą, które są wspólne dla wszystkich wierzących. I warto zawsze mieć też to na uwadze, bo to są fundamentalne rzeczy. Jeśli one są po prostu, to nie ma, no na to trzeba patrzeć. I mówi tak. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Siedem rzeczy wymienionych. Na początek jedno ciało. Tak? Każdy jeden wierzący jest zbawiony do tego samego organizmu. Tak? Ciało Chrystusowe, Kościół, to jest jeden wielki organizm, więc wszyscy jesteśmy w jednej wspólnocie, w jednym ciele. Jeden duch, ten sam Duch Święty został dany nam. I w ogóle taka jedność duchowa chrześcijan to jest też, no coś można powiedzieć wspaniałego, bo nie wiem, czy doświadczyliście czegoś takiego, ale myślę, że tak, że często może bywało, że rozmawialiście z kimś, z jakimś innym chrześcijaninem, którego pierwszy raz w życiu widzieliście może, ale jest między wami od razu nić połączenia, tak? Widzicie, że to jest ten sam duch w nim. Możecie się dogadać, możecie, wiecie, o co wam chodzi. Jest pewne takie, można powiedzieć, połączenie między nami wierzącymi wszystkimi. Właśnie przez to, że no jest jeden duch, ten sam dla wszystkich. Jest jedna nadzieja. Każdy jeden chrześcijanin oczekuje mniej więcej tego samego, tak? Czyli tego wszystkiego, co Bóg dla nas przygotował w niebie i o Królestwie Bożym. Rzeczy wspólne dla nas wszystkich. Jest jeden Pan. Mamy tylko jednego szefa i wszyscy, czy ich lubimy, czy nie, to jest Pan Jezus, tak? Wszyscy twoi bracia tak samo. Jest jedna wiara. Taka sama wiara, jak apostołowie mieli i prorocy i wszyscy wierzący wierzą tak samo. Jeden chrzest, tak? Znowu jeden chrzest i jeden Ojciec, Bóg wszystkich. No właśnie, jeżeli mamy jednego Ojca, to też jesteśmy jedną rodziną. I czy lubisz, czy się podoba, że tak powiem tobie, czy nie, ktoś na przykład w kościele, no to musisz się z tym pogodzić, że on jest twoją rodziną, co gorsza, no, albo co lepsza, można powiedzieć, na wieki jest twoją rodziną. Więc lepiej, że tak powiem, zawczasu już uświadomić to sobie i po prostu nie ma sensu walczyć z kimś. Więc Paweł mówi o tym, że to wymaga starania, to wymaga właśnie znoszenia jednych drugich, nauczenia się przebaczania, nauczenia się cierpienia, ale jest większy plan, tak? Coś, co Bóg chce tutaj zbudować, to jest właśnie ten kościół. On chce to zaprezentować światu i to jest to świadectwo, które przekonuje. No i wymienia tutaj te siedem różnych rzeczy, że no zobaczcie, nie ma co się kłócić. To są fundamenty jakby dla każdego jednego wierzącego. Masz tego samego ojca, tak? Jesteś w tym samym organizmie, tego samego ducha ci dał Bóg, co komuś innemu. Oczekujesz w sumie tego samego, tak? Te wszystkie wspólne rzeczy nasze. I na koniec, ostatni fragment, który chciałbym przeczytać o takiej dobrej postawie, można powiedzieć, ludzi wierzących względem siebie. To jest z księgi Ezechiela, trzeciego rozdziału. To jest przedostatnia księga Starego Testamentu. Jest Malachiasza i wcześniej Zachariasza, trzeci rozdział. Tam jest taka wizja. I ona jest bardzo ciekawa w kontekście właśnie tego naszych relacji. Zachariasza. A co ja powiedziałem? Zachariasza. Druga od. Tak, Księga Zachariasza, trzeci rozdział. Okej, przeczytam tą wizję. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: Niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ona głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sługi, który stał przed nim: Zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł: Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł: Włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy tym. Czyli widzimy, sytuacja jest taka, że no, tutaj Zachariasz widzi jakąś wizję i stoi sobie arcykapłan Jozue. Z jednej strony stoi szatan, z drugiej strony stoi anioł. No i Jozue jest brudny ogólnie, tak? Stoi w tych brudnych szatan i w szatach. I szatan, co robi szatan? Oskarża Jozuego. Czyli tam mówi: A ten taki, taki niedobry Jozue. Anioł z drugiej strony mówi: Dajcie mu czyste szaty. Włóżcie mu na głowę zawój. I to jest, myślę, też taka no, piękna, zależy z której strony, obraz takiej postawy, jaką możemy mieć wobec braci. No jest jakiś tam brat, to jest człowiek tutaj no, zbawiony, arcykapłan Jozue stał, ale on ma brudne szaty i każdy to widzi. I jakby popatrzeć, no to kto ma czyste szaty? Nikt nie ma czyste szaty. Jakby do każdego się przypatrzeć, to zawsze znajdziesz, że coś jest z nim nie tak. No i mamy dwie strony tutaj konfliktu. Jeden oskarża, mówi: Zobacz, co on, jak on wygląda, tak sobie tam wyobrażam, jak tam szatan go obgaduje. A z drugiej strony mamy anioła. Mówi: Co ty go oskarżasz? Przecież on jest uratowany, tak? On właśnie to jest ta rzecz, czy on nie jest tą wyrwaną głownią z ognia, czyli on został wyrwany z ognia. To jest zbawiony człowiek przez Pana. Tak jak w liście do Rzymian jest napisane: Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg usprawiedliwia. Więc mamy tą stronę, która oskarża tego Jozuego, no człowieka wierzącego, arcykapłana, i z drugiej strony ta, która mówi: Panie, daj mu czyste szaty, a jeszcze zawój mu ten na głowę daj, tak? Czyli jakąś tam ozdobę jeszcze. No i myślę, że zawsze możemy się wpasować w którąś z tych kategorii. Kiedy widzisz, że twój brat jest coś z nimi tak, jest brudny, a każdy jest brudny, no to albo będziesz wykonywał robotę diabelską i będziesz jeszcze na niego nadawał, albo możesz prosić Boga, mówi: Panie, daj mu czyste szaty, a jeszcze zawój na głowę. I jak czytamy z objawienia, że diabeł jest oskarżycielem naszych braci, no to chodzi mi o to, żebyśmy po prostu nie robili roboty diabelskiej, jak jesteśmy dziećmi Bożymi. A myślę, że tutaj trochę może niestety często bywało w naszym życiu, że no robimy tą robotę diabelską. No i no, w takim obrazem właśnie chciałbym zakończyć i i zachęcać nas do tego, żebyśmy no, robili to tak, jak tutaj anioł robi. Tak? No, widzimy, jest nie w porządku ten czy tamten brat, ale możemy prosić, dobra, panie, daj mu te czyste szaty, daj mu zawój na głowę. Bo jakby się tak przyjrzymy, no to wszyscy są brudni. No i na koniec jeszcze powiem to, co już mówiłem wcześniej, czyli znowu, myślę, że bardzo ważne jest rozumieć ten ogólny obraz i plan Boga, o co mu chodzi. Właśnie o to mu chodzi, żeby zebrać tych wszystkich ludzi w jedność, żeby oni żyli w tym organizmie, żeby razem funkcjonowali w miłości i w jedności i wtedy to jest świadectwem. Jeżeli to rozumiesz, to będziesz współdziałał razem z tym, z Bogiem, tak? Będziesz robił dobrą robotę, a jak nie, no to będziesz niszczył to, co Bóg buduje. I tam, gdzie Paweł właśnie mówi do tych ludzi, no słuchajcie, świątynia Boża jest święta, tak? Wy ją burzycie, mój Bóg może zniszczyć was także, nie? Także no to jest bardzo poważna sprawa i jedność w Biblii jest niezwykle ważna. Są pewne rzeczy ważniejsze i mniejsze. Jedność to jest gdzieś na górze, zaraz tam za miłością powiedzmy. Bo nawet jak kiedyś też miałem kazanie na temat tam o różnych poglądach, jedzenie, niejedzenie i mięsa, tam też było napisane, że ta jedność i miłość jest ważniejsza niż jakieś poznanie, nawet właściwe. Więc widzimy, jak to jest cenione w Słowie Bożym, aczkolwiek intuicyjnie, no właśnie myślę, że intuicyjne to nie jest, że to musisz no z Biblii po prostu się nauczyć też i mieć to objawienie od Boga, o co chodzi. Bo intuicyjnie to jesteśmy tacy, że ja i moje życie z Bogiem, a reszta to, że tak powiem, niech tam se żyje i tak dalej. Także no ku zachęcie właśnie ku temu, żebyśmy patrzyli w tą stronę, że jesteśmy jednością i my razem jesteśmy świadectwem. To nie jest tylko tak, że ja jestem i moja relacja z Bogiem, tylko po prostu no, my razem jesteśmy tą świątynią. Nie jesteś ty świątynią. Świątynią jesteśmy my, a ty to jesteś taką cegiełką w świątyni. I mówię tak, jak świątynia jest piękniejsza niż jakaś jedna cegła, no, tak samo jak razem to wszystko będzie funkcjonować dobrze, tak samo i my będziemy no, piękniejsi niż jakiś pojedynczy, no nawet wspaniały chrześcijanin. Amen.